250 tysięcy złotych. Tyle zaoszczędził jeden z naszych klientów dzięki raportom dostępnym w Traficie. Ja nazywam się Adrian Wolak, CEO firmy Trafit i zapraszam Was na odcinek specjalny podcastu Owocowe Wtorki z Martą Pawlak-Dobrzańską. Odcinek, w którym poruszyliśmy tematy związane z analityką HR, od czego zacząć analitykę rekrutacji, na jakie liczby warto spojrzeć, czym jest lejek rekrutacji i co możemy dzięki niemu odkryć. Zapraszam Was serdecznie do naszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie komentarz, zostawcie lajka na YouTubie, na Spotify, naprawdę nam to dużo daje. Miłego słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszą moją gościnią jest Marta Pawlak-Dobrzańska, najlepsza ekspertka od spraw analityki w Polsce.
Dziękuję być bardzo.
Może nawet na świecie. Zobaczymy.
Za takie ładne przedstawienie.
Dobrze, Marta, bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać jeszcze w Trójmieście. Pytanie moje jest takie pierwsze tak naprawdę, podstawowe. Czym według Ciebie w ogóle jest analityka rekrutacji? Skupił jakby na obszarze rekrutacyjnym. Jakby jak Ty tak naprawdę to postrzegasz? Czym jest ten termin?
Takie trudne pytanie na początku.
Takie pytanie, o którym można, wiesz, w dwie godziny mówić, nie? Samym trudnym pytaniu.
Tak, ale to może spróbuję skrótowo. Ja myślę, że ważne jest, żeby rozróżniać takie podejście do analityki, powiedziałabym, tradycyjne, stricte raportowe. I tutaj tradycje nawet w Polsce są bardzo długie, bo może mało osób to kojarzy, ale na przykład nawet w PRL-u mnóstwo było różnych wskaźników i mierników w firmach, takich właśnie kadrowych wskaźników, tylko powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze one miały to sens, nie zawsze miały sens te mierniki. No i teraz myślę, że ważne jest, żeby nie kontynuować tego podejścia, to znaczy, żeby się nie obkładać tymi miernikami, żeby nie mierzyć rzeczy bez sensu, nie raportować tysiąca rzeczy z myślą, że nie wiadomo, kiedy nam się przyda. A to podejście w kierunku, którego powinniśmy zmierzać, no to powiedzmy, że raczej możemy sobie to określać mianem People Analytics. I to jest już takie podejście, w którym mówimy, że People Analytics nie chodzi wcale o HR, tylko chodzi o posługiwanie się danymi HR-owymi, które wspierają podejmowanie decyzji biznesowych. I to jest totalnie inne ujęcie analityki rekrutacyjnej i w ogóle HR-owej. No i to jest też to ujęcie, które jest mi bliskie i które staram się stosować.
A które pojęcie jest bardziej bliskie polskim firmom? Bo tak powiedziałaś, tym tradycyjnym, więc się zastanawiam nad naszym polskim jakimś tradycyjnym podejściu i tym nowoczesnym. Jak to swoje perspektywy wygląda?
No ja niestety widzę dużo takiej koncentracji na tym tradycyjnym podejściu bardzo, które się sprowadza do raportowania i do raportowania wielu rzeczy, które w dalszym ciągu są tylko raportowaniem i mówią, co się wydarzyło, a nie mówią o tym, jaki jest tego efekt, jaka jest jakość prowadzonych działań. I to jest takie podejście, które myślę, że daleko nas nie zaprowadzi, bo biznes chętnie posłucha o tym, jak to HR się napracował, ale zaraz zada pytanie i co z tego? I nawet wczoraj mi przyszło do głowy takie porównanie, że to jest tak jakby, powiedzmy, że przedstawiciele działu IT mówili do HR-u tylko o tym, ile linijek kodu produkują i co zrobili. A ktoś z HR-u mógłby zadać pytanie, okej, i co z tego? Gdzie jest jakiś produkt? Co pomogliście nam zrobić? W czym ułatwiacie nasze działania? Gdzie jest jakaś aplikacja, która mogłaby nas wesprzeć? Więc myślę, że to jest właśnie ta różnica, żeby pokazać, co nam się udało zrobić na przykład w tej rekrutacji, a nie tylko jak ciężko pracowaliśmy.
Okej, no to jest też bliższe mojemu trochę spojrzeniu na HR, czyli bardziej taki partner realny, biznesowy, który powinien dostarczyć jakąś wartość. No dobra, ale no to wiesz, łatwo o tym mówić. Dużo łatwiej jest faktycznie skupić się na tych takich wszystkich sekcji i metrykach, o których wszyscy mówią, nie? Więc jakby to jest takie łatwiejsze podejście pewnie, jak ktoś chce zacząć. I pytanie jest takie, jak tak naprawdę trochę zmienić ten mindset i jak w ogóle usiąść do tego, żeby rozpocząć w ogóle pracę nad tym People Analytics. To jest pewnie temat rzeka w ogóle, bo robisz o tym szkolenia, warsztaty i tak dalej. Natomiast jakby mamy firmę faktycznie niedużą, która dopiero chce jakoś zacząć ogarniać te tematy i jakby od czego ona powinna zacząć, bo pewnie jak wejdzie w Google, to sobie wyszuka i dowie się, że musi mierzyć swoje time to hire, swoje cost per hire i tak dalej, ale tak naprawdę realnie jakby od czego powinni zacząć?
Mam taki jeden obszar w analityce w rekrutacji, który myślę, że ma ogromny potencjał, a jednocześnie zastanawia mnie to, dlaczego tak mało firmy i rekruterzy z niego czerpią i widzę, że to nie jest wcale ulubiony obszar w analityce w rekrutacji, a mam tutaj na myśli to, co się dzieje w tak zwanym lejku rekrutacyjnym. To jest taka podstawa podstaw, bym powiedziała, w rekrutacji, czyli patrzenie na to, jak nam idzie na kolejnych etapach rekrutacji, jaki mamy poziom konwersji na tych poszczególnych etapach, czyli jaki odsetek osób przechodzi do kolejnych etapów. Dalej szukanie też powodów, które sprawiają, że idzie nam tutaj tak, a za chwilę inaczej, że raz jest więcej, raz jest mniej, raz komuś w zespole idzie lepiej, a komuś idzie gorzej. I robienie tego w ten sposób, krok po kroku, daje ogromną wiedzę na temat tego, co w tej rekrutacji chcemy zmienić, co możemy poprawić. Okay. Więc to jest taki obszar, myślę, na 100% pierwszy, taki, jakiemu warto się przyjrzeć w rekrutacji.
Taki basicowy, nie? Taki jednak tak. Spojrzeć faktycznie na podstawy, jakby jak faktycznie, tak jak sprzedaży w marketingu.
Tak. Tak, to jest bardzo podstawowa rzecz. No i to, co jest fajne, no to widać, że powiedzmy dostawcy bardzo ułatwiają tą analitykę rekruterom, bo czy u was, czy w innych ATS-ach są takie dane dostępne w raportach, ale no to, co ja widzę, za każdym razem się zaskakuje, że bardzo mało firm z tego korzysta. Myślę, że trochę to też może wynikać z tego, że nie mają takiej wprawy, nie wiedzą, co z tym zrobić, nie wiedzą, co to oznacza, co oznacza, że to jest dużo, że ten poziom konwersji jest jakiś, co oznacza, że jest mało, co może na niego wpływać, ale to jest na pewno ten obszar, od którego warto zaczynać.
A to nie jest jakby też być może trochę taki lęk przed spojrzeniem sobie, wiesz, w swoje własne działania?
A tak, to oczywiście. Myślę, że to jest taki lęk, który wiele osób blokuje w ogóle przed analityką, tak jak może część osób blokuje takie myślenie, że to jest głównie statystyka, matematyka, że to jest ciężkie, że to od nas wymaga znajomości jakichś zaawansowanych właśnie tutaj metod i obliczeń. To jest ta pierwsza bariera. To tą drugą myślę właśnie, że jest no jednak ta obawa, że to pokazuje, w jaki sposób działamy. I czy jesteśmy w tym dobrzy i trzeba właśnie tą barierę w sobie zwalczyć, tak? Czyli mieć tą gotowość do tego, żeby się właśnie przyjrzeć temu, jak działamy, tak? No bo liczby pozwalają to ocenić.
A czy twoim zdaniem to jest też tak, że jakby to jest taka, wiesz, ludzka natura, że faktycznie mamy problem z tym, żeby się przyjrzeć swoim jakimś działaniom i wyciągnąć jakieś nawet wnioski i przyznać się do jakichś błędów? Czy to jest tak, że faktycznie HR ma z tym problem? Czy jakby, czy nie? Sprzedaż, marketing już jest w miarę z tym okej? Już faktycznie w takim trybie działają? Czy to jest takie ogólne, wiesz, problem ludzki trochę?
Nie wiem właśnie. Nie wiem, czy to specjalnie HR ma z tym problem. Może bardziej jeszcze chodzi o to, że HR przez lata był przyzwyczajony do tego, że zajmuje się takimi miękkimi rzeczami, że nie da się w ogóle tego ometrykować, zmierzyć, sprawdzić, więc może po prostu nie miało szansy gdzieś tam pojawić się to myślenie, tak, że możemy z pomocą liczb zweryfikować to, jak nam idzie, tak? Możemy mieć poczucie, że jest fajnie, niefajnie, że jest trudniej, drożej, taniej, dłużej, ale to są cały czas opinie i w dodatku opinie, które często mogą być zweryfikowane właśnie z pomocą danych i zmienione. Dlatego warto to robić. Więc
takie w sumie, my też się z tym zgadzam chyba w takim sensie, że HR do tej pory było tak mówione, że to jest jakby departament, który działa wokół ludzi. Więc jak masz ludzi, masz emocje, masz tak i tak dalej, to ciężko faktycznie to pomiarować, ciężko to ubrać w jakieś metryki, no ale jakby rzeczywiście pokazuje, że się da, że się powinno, przynajmniej tę część takich korowych rzeczy. No dobra, ale to wróćmy jeszcze do tego lejka rekrutacyjnego. Lejek rekrutacyjny, jakbyś mogła takim totalnym lejkom wyjaśnić tak naprawdę, co nam daje na to spojrzenie, czym jest taki lejek i tak naprawdę, co te kolejne etapy oznaczają.
Lejek rekrutacyjny oznacza, że nazywamy sobie po kolei etapy rekrutacji, które pojawiają się w naszej firmie. W większości firm powiedzmy, że będzie to jakiś moment, kiedy kandydat wysyła aplikację, później pewnie jest jakiś screening, odbywają się spotkania, jest wybór kandydata, złożenie oferty. To są te najbardziej podstawowe właśnie etapy w lejku rekrutacyjnym i teraz każdy z nich możemy sobie analizować, tak? Czyli możemy patrzeć, jaki odsetek osób, który był na wejściu tego procesu, na pierwszym etapie lejka, przeszedł do kolejnego i tak dalej, i jaki odsetek osób z drugiego etapu przeszedł do trzeciego, z trzeciego do czwartego i w ten sposób sobie to porównywać. I to jest naprawdę coś, co warto zrobić od samego początku, żeby zobaczyć, jak nam idzie. I ja wiem, że od razu się będzie pojawiało to pytanie, jak zobaczymy, jaki mamy ten poziom konwersji, czy to dużo, czy to mało, ale wtedy zawsze przypominam HR-owcom, rekruterom, że tym najważniejszym benchmarkiem dla nich jest też ten ich własny, czyli możemy zobaczyć na przykład, jak to wygląda u nas w odniesieniu do różnych procesów, do różnych obszarów, jak to wygląda w tym roku, jak to wyglądało kwartał temu czy rok temu. I tutaj możemy patrzeć, czy coś się zmienia, w którą stronę, na plus czy na minus, i zastanawiać się, dzięki czemu udało nam się to zmienić. Albo jeżeli gdzieś znajdziemy właśnie, że mamy to wąskie gardło, to szukać sposobów na poprawę tego wąskiego gardła. Mhm. Takie wąskie gardło, które ja najczęściej gdzieś tam z firmami w tych danych znajduję, to jest to przejście z etapu wyboru kandydatów, który chcemy zaprosić do procesu rekrutacji, do tego, jaka część tych kandydatów pojawia się na spotkaniach.
Tak? O, tak, myślałem, że bardziej hiring manager gdzieś sobie z wąskim gardłem.
To też, ale tutaj ginie dużo kandydatów. Pomiędzy tym etapem, gdzie powiedzmy wybieramy sobie jakąś pulę kandydatów i oni później giną, bo tak, albo do części nie udało się dodzwonić i w ogóle nie doszło do umówienia rozmowy, albo ten kandydat finalnie nie dotarł nie na tą rozmowę, nie przyszedł. To tu jest taki właśnie takie oczko, można powiedzieć, w tym procesie, przez które ci kandydaci uciekają w firmach. A teraz pomyśl sobie, że przecież to są kandydaci, którzy tak, po pierwsze wyrazili przynajmniej jakąś wstępną chęć pracy w naszej firmie, po drugie przeszli nasze pierwsze sito, czyli zostali najprawdopodobniej obejrzani przez rekrutera, który oglądał aplikację, i przez hiring managera, który potwierdził, kogo zaprosić. I potem zdarza mi się właśnie widzieć, że na przykład na tym etapie ginie firmom 30% kandydatów.
I myślę, że to wynika
rzadko
trochę...
Rzadko wracają do tego.
Z czego to może wynikać? Z tego, że nie wiem, zbyt długo oni są już w procesie na przykład? Że ten proces być może do tego etapu już trwał, wiesz, 20 dni przykładowo i...
Nie, to wynika z dużo bardziej prozaicznych rzeczy. Na przykład z tego, że rekruterzy są bardzo obłożeni pracą, i ktoś może wykonać 1, 2, 3 telefony do kandydata i próbę zrobienia z nim tego screeningu, a na więcej na przykład nie ma czasu. I jak ten kandydat nie odbierze tych 2, 3 telefonów, no to już przechodzimy do następnego, a nikt do niego nie wraca i nie ma na przykład najprostszego narzędzia typu SMS, w którym wysyłamy informację, że dzień dobry, jestem rekruterem z takiej firmy, próbowałam się dodzwonić, ale mi się nie udało, proszę wskazać dogodny termin na kontakt. Tak, są kandydaci, którzy nie mają szansy odbierać telefonów w ciągu godzin pracy i trzeba znaleźć z nimi inny moment na kontakt. Więc to nawet są takie bardzo prozaiczne rzeczy i najprostsze rozwiązania tutaj wystarczy wdrażać, typu właśnie ta komunikacja SMS-owa z kandydatami, żeby to uszczelniać.
Super. No dobrze, to lejek nam pozwala jakby przeanalizować nasz proces, gdzie tracimy kandydatów, jaka jest konwersja. Pytanie jest też takie, czy jeżeli na przykład HR dostanie informację, że konwersja z etapu, nie wiem, rozmowa telefoniczna na rozmowa z techniczna na przykład na ofertę wynosi 20%, czy jest w stanie już sobie sam wyciągnąć wnioski, jakby co to oznacza?
No myślę, że tutaj powinien sobie zadać pytanie, a jaka jest nasza strategia na tą rozmowę techniczną? Czy to jest punkt, który ma być dla nas punktem selekcjonującym, czy to jest dla nas temat, powiedzmy, bardziej formalny? Bo nie możemy tutaj powiedzieć, że dla jakiegoś określonego etapu poziom konwersji dobry to jest na przykład 20% albo 80%. To zależy, jaką firma ma strategię. Myślę, że jeszcze fajniej to widać może na tym etapie właśnie screeningu. Są firmy, które traktują ten screening, powiedzmy, bardziej nawet jako szansę na to, żeby powiedzieć kandydatowi, że jesteśmy fajną firmą i dla nich tym właściwym poziomem konwersji będzie nawet 90%, tak, bo oni nie chcą, żeby ludzie odpadali na tym etapie, tylko traktują to jako, powiedzmy, taki element budowania już tej więzi z kandydatem.
Ale to jest dużo jest takich firm? Bo ja bym powiedział, że screening to w większości polskich firm to jest ile pan chce zarabiać, kiedy pan może zacząć, jak tam język angielski.
Tak, masz rację, mało jest takich firm, dlatego podaję ten przykład, bo to jest przykład z jednej firmy fajnej, taki, którego należy właśnie używać. I to jest możliwe dzięki temu oczywiście, że w dobry sposób są weryfikowani ci kandydaci wcześniej. I następuje selekcja na poziomie oceny właśnie CV i kontaktu z hiring managerem i tego, jakie między innymi kandydat zamieszcza pytania w formularzu. I wtedy możemy sobie właśnie pozwolić na to, że właśnie traktujemy screening jako szansę na podtrzymanie kontaktu z kandydatem, powiedzenie mu o nowych materiałach, pokazanie mu, jacy jesteśmy fajni. Mhm. A masz rację, większość firm screening traktuje jako pierwsze sito i wtedy dla nich okazuje się, że te poziomy konwersji to jest nawet 20-30%. Okay. Tylko ja wtedy, jak widzę coś takiego, to mówię, po co to robicie? To jest najbardziej znienawidzony etap procesu rekrutacji, najbardziej czasochłonny. I jeżeli, zobacz, firma wykonuje tyle kontaktów i tyle tych screeningów, że 20% tylko osób przychodzi, no to aż się prosi, żeby co zrobić.
No pytanie, dlaczego wcześniej jakby nie odpadli,
tak,
nie?
Żeby ograniczyć to na wejściu. I oczywiście można to zrobić na etapie właśnie analizy aplikacji, pomagając sobie pytaniami w formularzu rekrutacyjnym. Jak zapytasz rekruterów o to, co im zajmuje najwięcej czasu, to oczywiście poza znalezieniem wolnego terminu w kalendarzach hiring managerów, to jest właśnie wykonywanie tego screeningu. No jednocześnie nie znoszą tego często robić, bo to jest bardzo monotonna praca, jeżeli dzwonisz tylko, żeby potwierdzić dostępność, znaleźć termin i tak dalej.
Plus chyba kandydaci nawet tego nie lubią, nie? To jest taki w ogóle etap, którego, jeżeli ten screening wygląda tak, jak wygląda, to raczej masz rekrutera, który tego nie lubi, kandydata, który też za bardzo tego nie lubi, że ktoś chce potwierdzić coś.
No ale
coś.
Zobacz teraz. Teraz właśnie porozmawiajmy o tym, co czuje każda ze stron i jaki ma pomysł na ten etap i czym on dla niej jest, bo rzeczywiście prawda, tak, rekruterzy tego nie lubią i dla nich to jest taki pierwszy etap, taki do odfajkowania, a dla kandydata nie, zobacz, to jest pierwszy kontakt, jest pierwszy kontakt właśnie, ktoś się zainteresował.
No tak, ale jeżeli ta rozmowa
dzwoni,
jest taka, wiesz, taka właśnie formalna do odhaczenia, to nie jest tak, że kandydaci mogą być sfrustrowani też?
Tak, i tym bardziej dochodzimy tutaj do tego, w jaki sposób nie należy tego robić, tak? Czyli zobacz, to jest kolejny argument za tym, żeby prowadzić ten screening w taki sposób, jak powiedziałam na początku. Żeby sobie wybierać tych kandydatów dokładniej na tych wcześniejszych etapach z pomocą innych narzędzi, a w tym momencie już właśnie rozmawiać z nim jak z człowiekiem, powiedzieć, co fajnego u niego dostrzegliśmy, dlaczego chcemy, żeby do nas przyszedł i wtedy, zobacz, załatwiamy sobie też te problemy, które się pojawiają w wielu firmach na dalszych etapach pod tytułem kandydaci nie przychodzą na spotkania. Tak? Ulubiony też temat taki frustracyjny, powiedzmy, wskazywany przez rekruterów, umawiają, nie przychodzą. A teraz pomyśl sobie, jak to wygląda. Jak dzwoni do ciebie ktoś, przeprowadza taką techniczną rozmowę, dzień dobry, zapraszam na spotkanie rekruterów, taki by pani pasował termin, zapraszam, spotkanie będzie w budynku takim i takim, potrwa tyle i tyle, wezmą udział takie i takie osoby. Dziwisz się, że kandydat dzień później, jeżeli dostał parę takich telefonów, bo szuka pracy, nie jest w stanie odróżnić tych telefonów, nie pamięta, z jakiej to było firmy i potem sobie myśli, a w sumie dzisiaj jest fajna pogoda, to pójdę do kina czy na plażę, a to sobie odpuszczę. Więc no jakby to jest wszystko tak bardzo ładnie, można powiedzieć, związane.
No właśnie, a to nie jest też, jakby to nie jest też trochę tak, że czasem ten HR, ci rekruterzy jakby stawiają się w roli takiego cierpiętnika, że to wiesz, jakby jest takie przerzucanie, źli ci kandydaci nie przychodzą na rozmowy i tak dalej, a nie zastanawiają się nad tym, jakby w jaki sposób na przykład oni to, wiesz, zaproszenie wysłali, przekazali tą informację i tak dalej. Albo masz złych hiring managerów, bo na przykład coś tam robią. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby wiesz, wszystko HR brał na siebie i że to wszystko jest jakby ich wina, ale pytanie jakby jest takie, czy tak naprawdę nie jest też tak, że czasem brakuje takiej proaktywnej postawy, żeby jednak coś zrobić inaczej.
Myślę, że część może rekruterów ustawia się w roli tego cierpiętnika, ale też mi się wydaje, że to coraz rzadziej. Tak? I ja też staram się czasem zrozumieć tą frustrację, która się pojawia, ale myślę, że też ważne jest, jeżeli po tej frustracji no, gdzieś od razu pojawia się taka determinacja, że okej, to zastanówmy się, jak możemy to zmienić. I tutaj właśnie bardzo będą pomagały dane, jak można na to spojrzeć. A też powiedzmy to szczerze, też należy jakby zrozumieć to, że jeśli pojawiają się coraz częstsze głosy po stronie rekruterów odnośnie tego, że powiedzmy kandydaci też trochę mają za uszami.
Nie, no mają dużo.
No tak. To też można to zrozumieć, chociaż znowu można się zastanawiać, w jaki sposób do tego doprowadziliśmy. Tak? I jeżeli te screeningi wyglądają tak, jak mówiłam przed chwilą, ja bym się nie czuła zmotywowana.
Wszystko trochę zależy, wiesz, o czym zauszaniem mówimy, nie? Bo dzisiaj przed nagraniem Ania Sykut wysłała mi linka do jakiegoś postu na LinkedInie, nie pamiętam już kogo, ale było o tym, że właśnie z firmy Hirewise, gdzie właśnie umawiali tam, rekruterka umawiała chyba jakąś rozmowę I tam kandydat w końcu odpisał jej w stylu, że wiesz, jak pani potrafi czytać mojego CV, to wypierdalać, nie? Jakby w takim sposób, nie?
Więc no jakby... tak, oczywiście to też nie powinno mieć miejsca, tak? No ta kultura, powiedzmy, że po obu stronach powinna występować, a nawet myślę jeszcze szerzej można powiedzieć, że o szacunek chodzi.
Dokładnie.
I jakby się obie strony traktowały z szacunkiem, to powiedzmy, że nie musielibyśmy ani nigdy formułować pojęcia candidate experience, ani wyjaśniać, co ono oznacza, tak? Co oznacza, bo ono się de facto do tego sprowadza.
Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla ciebie najważniejsze. Przetestuj przez 2 tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze 3 miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.trafit.com/VIP.
A jeżeli chodzi o twoje takie doświadczenie, bo działasz już jakby od wielu lat z różnymi firmami, czy ty widzisz, że to się zmienia na polskim rynku? Jest jakby lepiej z tym podejściem na przykład do kandydatów, z tym jakby takim traktowaniem kandydatów jako partnerów w rekrutacji, a nie takich, że wiesz, tutaj łaska spłonęła na ciebie kandydacie, że przychodzisz do nas na rozmowę?
Tak, oczywiście ja widzę, że to się bardzo zmienia, tylko powiedzmy sobie szczerze, z jakiego powodu to się zmienia i widać to po tym, w których branżach to się najmocniej zmienia.
I tak dalej,
to
problem,
się zmienia tam po prostu, gdzie jest rynek kandydata i im bardziej ten rynek jest silny, im mocniejsze są problemy ze znalezieniem tych kandydatów, ze zmotywowaniem ich do pracy, przyciągnięciem do firmy i tak dalej, tym bardziej rekruterzy i firmy się starają, więc można sobie powiedzieć, że naprawdę to nie z dobrej woli, wydaje mi się, tylko no, po prostu pytanie, sytuacja rynkowa tak, to wymyśliła, wymusiła, tak.
No to jakby, jaka jest motywacja do tej zmiany, to już jest inny temat, jakby ważne też trochę, że ta zmiana jednak następuje, nie? No dobrze, no.
Tak, ciekawe jest, że bym powiedziała tylko jeszcze, że to jest ten sam powód, który ja widzę najczęściej wymusza i zainteresowanie się analityką i podnoszenie poprzeczki w tym obszarze, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli w jakichś tam obszarach jeszcze rynku jakoś udaje nam się rekrutować, coś tam publikujemy, jest jakiś spływ, kogoś zapraszamy, jakoś zatrudniamy, no to jakby nie ma motywacji do tego, tak, żeby mocniej zaglądać się w dane i zastanawiać się, co możemy robić lepiej. Jeśli jakoś idzie i powiedzmy nikt nie krzyczy, biznes się nie dopomina i nie narzeka, a im mocniej wszyscy zaczynają dostrzegać, że jakoś nie idzie tak dobrze jak ostatnio, albo jest drożej, coraz gorzej, drożej, dłużej, trudniej i coś się nagle dzieje, bo że kiedyś to wystarczyło właśnie wysłać im ten formularz 8-stronicowy, oni i tak wypełniali i przychodzili, a teraz to już nie, no to w końcu się zaczynamy zastanawiać, co się stało i co możemy zrobić.
Czyli to jest jakby główny taki motywator do rewolucji analitycznej w Polsce,
tak.
Trudny na rynku.
Tak, powiedziałabym, że tak, okay. Że dopóki tam gdzieś jeszcze daje się rekrutować tak jak do tej pory, to nie ma tego bodźca, żeby szukać sposobów na poprawę. No bo po co? Jak działa, no to działa. To nie zastanawiajmy się dlaczego.
A jeżeli chodzi o firmy, jakby z którymi współpracujesz albo które znasz nawet, czy to jest tak, że faktycznie ta analityka jest dużo bardziej widoczna w firmach większych, gdzie są większe budżety, więcej procesów, więcej ludzi, czy już też mniejsze firmy? Wykluczmy IT, bo IT to jest jakby wiadomo, jakby wykluczmy IT, ale jakby czy firmy małe też zaczynają patrzeć już na analitykę na takim wczesnym etapie?
Tak, wydaje mi się, że właśnie tutaj tym czynnikiem różnicującym nie zawsze jest wielkość firmy. Tak, ja widzę też małe, fajne firmy, w których na przykład jest 50 osób i ktoś już bardzo dobrze ogarnia analitykę w rekrutacji, zastanawia się, co zrobić dalej, jakie rzeczy jeszcze należy zacząć mierzyć, żeby trzymać rękę na pulsie. Bardziej bym powiedziała, że to chyba zależy tak od kultury firmy. Okay. Jeżeli generalnie kultura firmy jest taka, że zastanawiamy się w różnych obszarach, w tym w HR-ze, właśnie co robimy dobrze, co możemy robić lepiej, co robimy z sensem, a co nie, to i przechodzi to do HR-u. Czyli generalnie, jeżeli nie ma tego podejścia, że pracujemy jakoś, tylko pracujemy dobrze i pracujemy coraz lepiej, to w ślad za tym też się pojawia właśnie to podejście do analityki i nawet właśnie widziałam firmy, które no, robią to, nawet jeżeli tam jest na przykład 40-60 osób.
Czy masz jakieś fajne firmy od razu w głowie, którym chciałabyś się podzielić?
Wiesz co, te małe firmy to są moi klienci, okay. I nie wiem, czy oni tutaj by chcieli tutaj być wywoływani. Dobra. Tak z imienia i z nazwiska i z nazwy, więc może nie będę o nich mówić, ale widzę takie. Mogę powiedzieć o tych większych, które robią najfajniejsze rzeczy, chociaż to nie jest tutaj zgodne z tym twoim kryterium, bo to jest jednak sektor technologiczny, ale to wynika z tego, o czym mówiłam wcześniej. Tak, te firmy po prostu nie miały wyjścia i musiały tutaj zacząć po prostu dokładnie zastanawiać się, co robimy, jak możemy robić to lepiej. I takimi firmami, które od lat robią bardzo dobrze mierzenie swoich działań i patrzenie, jak nam idzie w obszarze analityki rekrutacyjnej, ale też HR-owej. Są między innymi na przykład NetGuru, tak, Allegro, albo też może trochę mniej znany, ale myślę, że równie tutaj prężnie działający Future Processing.
Te dwie firmy miałem na liście, nie? O których chciałem zapytać.
Tak, tak, więc no, oni robią to z sensem i z głową.
Okej, no dobrze. Okej, ale to dobra, to nawet tak naprawdę też się zastanawiam nad tym, jakby jak zaczynam nawet analizować ten lejek rekrutacyjny nasz, mamy te dane, zbieramy, zebraliśmy jakieś te dane i jakby co dalej? Jakby zobaczyliśmy, że konwersja spada, możemy podjąć jakieś działania i teraz pytanie jest też takie, jakby jak HR ma trochę też te działania wdrożyć w firmie, bo te, które dotyczą ich departamentu, to jest łatwo, nie? Ale jeżeli masz przykład, nie wiem, współpracy z hiring managerem, czy z kimś tam, czy z jakimś właśnie marketingiem nawet, jakby czy HR się czuje na siłach, żeby nagle wejść tak trochę z buta i pokazać, słuchajcie, tu tracimy kandydatów, tu tracimy kasę, zróbmy coś z tym.
Myślę, że nie wchodziłabym z buta, tylko stopniowo. Okay. I bardziej to zależy rzeczywiście może też od tego, jakich mamy hiring managerów na pokładzie w firmie, bo znowu w firmach technologicznych, gdzie hiring managerzy prowadzą dużo rozmów i mają doskonałą orientację odnośnie tego, jak wygląda rynek, sytuacja kandydatów, powiedzmy, że ten poziom edukacji jest potrzebny mniejszy. I z nimi można rzeczywiście już teraz usiąść i powiedzieć, dobra, tak się rozkłada u nas czas rekrutacji, jak chcemy go skrócić o 5 dni w totalu, to teraz poszukajmy na którym etapie. Natomiast no, są też oczywiście jeszcze firmy, gdzie można powiedzieć, hiring managerzy trochę się zatrzymali jakiś czas temu i mają czasami trochę obraz rynku kandydatów nieprzystający do rzeczywistości. Mhm. Mam tutaj te firmy, lubię, mam tu na myśli te firmy i lubię to porównanie, gdzie hiring managerzy się spodziewają, że naprawdę rekrutacja to dowozi kandydatów autobusami masowo, z dnia na dzień. Wszyscy chcą pracować. Jak się zgłasza potrzebę, to rekruter otwiera szafę, wyciąga te teczki czy inne formy kontaktu z tymi osobami, przedzwania albo robi to ze swojego telefonu. No i tutaj oczywiście właśnie zamiast tego wejścia z buta jest potrzebna taka mocna edukacja, takie pokazywanie, jak się zmienił u nas rynek pracy, że bezrobocie mamy właściwie znikome i to też wpływa na to, jak ludzie się czują na rynku pracy, jak na oczekiwania kandydatów wpłynęła pandemia, co sprawia, że oni się czują teraz pewniej, jaką mamy my sytuację jako marka na rynku, czy jesteśmy znani, czy jesteśmy pożądani, czy może mamy za uszami trochę i na przykład jakieś tam bagienko na gołorku się pojawia. To są wszystko rzeczy, które będą miały wpływ na to, jak się rekrutuje do danej firmy.
A jakby firmy mają już tego świadomość? Tak jest, zawsze się zastanawiam, na ile my żyjemy w swojej takiej, wiesz, bańce, które jakby z firmami, z którymi współpracujemy, a na ile tak naprawdę, nie wiem, rynek pracodawców w Polsce jest faktycznie taki, że 70% firm w ogóle dalej uważa, że złapałeś Pana Boga za nogi, że u nas możesz pracować na przykład.
Nie, ja myślę, że to jednak są coraz rzadsze przypadki, chociaż też no powiedzmy, że moja percepcja rynku może być trochę skrzywiona, tak, no bo jednak mam do czynienia albo z większymi firmami, albo nawet jeśli z małymi i średnimi, to powiedzmy, że firmami, gdzie jednak ten HR jest na jakimś poziomie przyzwoitym, a są przecież na rynku firmy, gdzie na przykład rekrutacją zajmuje się osoba, która jednocześnie jest asystentką zarządu, office managerem, zamawia herbatę do firmy i powiedzmy, że ona ma wtedy inne podejście do rekrutacji i na pewno też ma inną wiedzę na temat tego, jak wygląda ten rynek, chociażby z tego powodu, że zdarza się jej na przykład rekrutować, prowadzić tą rekrutację raz w roku. Tak, to ciężko się spodziewać, że ona ma wtedy tą bieżącą wiedzę na temat tego, jak rynek wygląda. Ale powiedzmy, że firma, które rekrutują regularnie, no to już ta wiedza jest, tak, bo rekruterzy dawno mieli się okazję przekonać właśnie, jak im idzie.
A jak to jest w polskich firmach, jeżeli chodzi w ogóle o taki ownership za analitykę? Kto w ogóle za to odpowiada? Czy to jest też tak trochę, że jak masz, nie wiem, zarząd czy górę, która w sumie nie pyta za bardzo o te dane HR-owe, analityczne, dlaczego wydajemy tyle kasy i ile tam mamy pracowników, kandydatów, to jakby HR nie ma takiej motywacji, żeby samemu to robić? Czy po czyjej stronie to jest jakby piłka?
Jeśli chodzi o to, kto może być tutaj tym głównym, powiedzmy, rozpoczynającym przygodę z analityką, tak sobie to nazwijmy, to myślę, że różnie to wygląda. I może nawet czasem dziwi mnie trochę taka sytuacja, kiedy powiedzmy, że w rekrutacji jest wiedza o tym, że trudno się rekrutuje i że trudna jest sytuacja na rynku, ale właśnie jest ta frustracja, to poczucie, że och, tam nasi hiring managerzy nie mają pojęcia o życiu, nic nie rozumieją i tak dalej. To właśnie wtedy jest świetny moment, żeby zacząć się analityce przyglądać, żeby pokazywać hiring managerom, jak u nas wygląda sytuacja, żeby wiedzieli, że jak zgłaszają zapotrzebowanie na pracownika, to nie znajdziemy go w tydzień, tylko może znajdziemy go w miesiąc, półtora albo trzy. Więc to jest taki pierwszy, myślę, bodziec, taka pierwsza sytuacja, w której można tego używać. Czy ten bodziec przychodzi ze strony zarządu? Myślę, że często, tylko też czasami to jest może, bym powiedziała, w takiej niewłaściwej formie.
No tak.
Zależy właśnie, na czym koncentruje się ten zarząd. Wiele też jest firm i tutaj naprawdę myślę, że przodują w tym firmy polskie, gdzie jest taka koncentracja tylko na przychodach i kosztach i tylko przez ten pryzmat ogląda się cały biznes i wtedy naturalnie się pojawia też takie podejście względem HR-u, czyli właściwie to jest tylko takie żądanie, ile nas to kosztowało i dlaczego tak drogo. Mhm. I wtedy myślę, że HR ma dużo trudniejszą sytuację, żeby jednak pokazać, że trochę jest inna specyfika pracy w naszej firmie i możemy patrzeć też na inne rzeczy, a nie tylko na to, ile rekrutacja nas kosztowała i że to ma większy sens.
A powiedziałeś, że to jest jakby bardziej spotkane pewnie w polskich firmach, więc jakby jak to według ciebie, jaka jest różnica trochę z firmami globalnymi? Bo jakby rozumiem, że polskie patrzą na kasę, koszty, zyski, straty i tak dalej, ile ten HR kosztuje i czasem też tak był postrzegany jako HR, jako taki koszt, a jak to wygląda w innych firmach, tych bardziej globalnych?
Myślę, że może pewnie też są takie sytuacje, że się pojawia to podejście, ale no, kiedyś mi się wydawało, że ten wniosek jest nieuprawniony, ale naprawdę ostatnio po wielu rozmowach właśnie i po usłyszeniu tego, co się dzieje w różnych firmach, to naprawdę jestem bliska właśnie uznaniu tego, że ten zamordyzm, powiedzmy sobie tak, bo to wręcz o takie podejście chodzi, jednak jest częstszy w firmach polskich i firmy międzynarodowe o szerszym zasięgu trochę wcześniej gdzieś tam zwróciły uwagę na inne rzeczy, powiedzmy nawet tak górnolotnie nazywane jak wartości, jak podejście do naszych pracowników i patrzą nie tylko na wynik. Jeżeli jesteśmy dalej w firmie, w której liczy się tylko na nasz zysk i to jest jedyna rzecz, którą oglądamy, a nikt nie chciał patrzeć na to, jak się czują nasi pracownicy, z jakich powodów oni pracują w naszej firmie i czy tylko strach przed znalezieniem nowej pracy ich trzyma u nas, to wtedy mają miejsce, bym powiedziała, te niefajne praktyki.
Pytanie, czy to też nie jest trochę tak, że wiesz, polskie firmy czy polskie zarządy się nie interesują tym tematem, dopóki nie pojawiają się jakieś problemy na rynku, nie? I to jest takie trochę szukanie winnego. Mamy teraz trudną sytuację na rynku, no to dobra, trzeba się przyjrzeć naszym kosztom i dlaczego to tyle kosztuje.
Tak, i tu znowu dochodzimy do tego, że właśnie te dobre praktyki właśnie wymusza rynek. Czyli jeżeli jestem jakimś pracodawcą lokalnym i mogę sobie na to złe traktowanie pracowników pozwolić, to robię to. Mhm. A jak się pojawia konkurencja i ci pracownicy zaczynają odchodzić do innej firmy, bo tam są traktowani lepiej, to nagle widzę, że już nie da rady.
Okej.
I to niestety widzę.
No dobrze,
to się dzieje.
Czy jednak to jeszcze jest widoczne? To jeszcze, ale to pewnie raczej w takich bardziej mniejszych firmach, nie? W mniejszych miejscowościach, bo jednak to w większych miejscowościach masz konkurencję.
Tak,
no?
Właśnie myślę, że ten czynnik różnicujący to jest właśnie ten poziom konkurencji. Okay, tak? To jest pytanie o to, czy ci pracownicy mają wybór i jak szeroki mają wybór tych pozostałych pracodawców, czy są w cudzysłowie trochę skazani na tą firmę, na tą specjalizację, tak? Bo czasami mają pracownicy bardzo wąską specjalizację i na przykład nawet w Warszawie powiedzmy, że mogą wskazać trzy firmy, w których mogliby pracować.
Okej. No dobrze, czyli analityka jakby pojawia się ten często takim bodźcem, może być jakby to odpytywanie z góry o coś, ale to jest i tak jakby ownerem tego procesu jest HR, powiedzmy sobie szczerze.
Myślę, że chciałabym, żeby HR okay. był tym ownerem, żeby oni właśnie w ten sposób do tego podchodzili, żeby patrzyli, że mogą mieć z tego określone korzyści, że to jest w ich interesie, mm-hmm. żeby bardziej być rzeczywiście, powiedzmy, osobą, która, czy jakby ośrodkiem w firmie, który to definiuje, ustala i pokazuje tutaj ton, żeby właśnie nie dać się wpędzić w tą taką tradycyjną analitykę, w to raportowanie tylko.
No właśnie,
ile zatrudniliśmy, dokładnie. Ile nas to kosztowało.
Wszystko zależy od tego, jak spojrzysz na tę analitykę. Nie? Jeżeli spojrzysz na analitykę jako takie narzędzie, które może ci ułatwić twoją pracę i też pokazać jakąś wartość twojej trochę pracy i też nawet, wiesz, udowodnisz, że gdzie są pewne problemy, które są niezależne od ciebie, to jest jedno. Jak spojrzysz na analitykę jako narzędzie, które ma ciebie trochę zbicza tam, wiesz, kontrolować, sprawdzać, jak ty działasz, no to już nie masz takiej motywacji, żeby to robić, no.
Tak, i to jest, myślę, to pole do popisu tutaj, żeby nawet jak ktoś cię ustawia właśnie w takiej pozycji tylko, że kontroluje to, co robisz i mówi wprost, co chce obejrzeć, jakie mierniki, jakie wskaźniki, to i tak warto próbować i powiedzieć, okej, tyle nas to kosztowało i zatrudniamy teraz na przykład taniej, ale zobaczcie, jaka jest jakość tych naszych mm-hmm. pracowników i żeby na przykład powiedzieć, oni się nie utrzymują u nas, oni odchodzą na przykład po miesiącu albo po trzech.
Może trzeba nowy termin wymyślić na analitykę, może to jest tak już, wiesz, jakby analityka się kojarzy z raportowaniem, raportowanie do kogoś i może tak, nie wiem, tak
no,
myślę. No
bardzo bym chciała, żeby tak już nie było.
No dobrze. Okej, okay, to miałem też pytanie odnośnie firm, które robią to dobrze. Podałaś firmy głównie technologiczne. Czy są też jakieś takie firmy nietechnologiczne, które znasz, które faktycznie fajnie działają w tych obszarach analitycznych?
Tak, jest dużo takich firm, takich właśnie mniejszych, średnich, myślę właśnie z takich nawet mhm. nieznanych brandów. Do mnie na szkolenia na przykład przychodzą rekruterki czasami z jakiejś kancelarii prawniczo, okay. takiej podatkowej, super. Gdzie również bardzo dobrze patrzą na dane i umieją z nimi pracować, ale właśnie po raz kolejny pytanie jest, z czego to wynika? No właśnie z tego, że oni i właściciele tych kancelarii też dostrzegli, że to już nie działa w ten sposób, mhm. że ci kandydaci, ci pracownicy po studiach prawniczych dobijają się do tych kancelarii drzwiami i oknami, że jest im wszystko jedno, jak są traktowani i z miejsca marzą o tym, żeby się tam zatrudnić. Tylko mhm. właśnie w momencie, kiedy się zetknęli z jakimiś trudnościami na rynku pracy i z pozyskiwaniem pracowników, zaczynają się zastanawiać, co ma sens, co powinniśmy robić, jak powinniśmy tych ludzi traktować, jak ich rekrutować, jak do nich dotrzeć, tak? Bo jeżeli nie działają stare strategie pod tytułem publikacja jakiegokolwiek ogłoszenia, mhm. powiedzmy wręcz anonsu, teraz no tak, jest tak. ten moment, zatrudniamy, zapraszamy, jeżeli to już nie działa, no to musimy zacząć to robić inaczej.
A jeżeli mamy firmy, które faktycznie chcą zacząć swoją przygodę z analityką, okej, okay, mogą przyjść do ciebie na szkolenie, mogą przyjść do ciebie na warsztat, jeżeli znajdą termin, bo słyszałem, że z terminami jest problem, więc spieszmy się szukać terminów, bo szybko znikają. Natomiast jakby od czego też byś im jakby poradziła, od czego by zacząć? Jakby po pierwsze pewnie zacząć się zastanawiać nad tym, co w zasadzie chcemy analizować, jakby na co chcemy spojrzeć. Mówisz o tym takim już konkrecie, czyli lejek rekrutacji, żeby sobie na to spojrzeć, ale skąd te firmy mogłyby jakby czerpać jakąś wiedzę, pewne jakieś dobre praktyki tak naprawdę?
Bardzo dużo bym powiedziała, że tutaj z źródeł na rynku mhm. i czasami też mnie już zaskakuje, jak widzę na jakimś forum pytanie, chcę się doszkolić w tematyce X, co polecacie? Więc z jednej strony sobie myślę, że może to pytanie wynika z tego, że tak dużo jest źródeł
tak,
i ktoś chce
dobre.
Może dotrzeć no. do tych najlepszych, mhm. a trudniej jest mi uwierzyć w sytuację, w której ktoś nie słyszał, co się dzieje. Chociaż nie wiem, czasami z drugiej strony potem rozmawiam i widzę, że ktoś, powiedzmy, jest w takim kołowrotku w pracy, że naprawdę nie ma czasu na to, żeby zaglądać na LinkedIna i inne źródła i okay. szukać, co tam się dzieje, a potem z czasem to odkrywa. Ale wracając do pytania o źródła, myślę, że już jest po prostu mnóstwo tutaj mhm. materiałów na ten temat, poczynając od różnych blogów, dostawców, tak, nie trzeba tego unikać. Ja uważam, że dostawcy tworzą świetne rzeczy i świetny content, bo wiedzą, że muszą to robić i że to dodaje im eksperckości i pozwala być doradcą dla HR-u, więc to są mhm. na pewno bardzo fajne miejsca. Mogę też oczywiście zapraszać do nas na bloga Grey Digital, na którym też jest bardzo dużo treści. Czasem otwieram jakieś swoje artykuły, na przykład sprzed 5 lat o analityce i widzę, że właściwie to ja dalej mówię to samo.
To dobrze, czy nie?
Też się zastanawiałam, z czego to wynika, ale też już przestałam się frustrować. Okay. Myślę, że to wynika z kolei jeszcze z innego czynnika, z tego, że zobacz, co się dzieje najczęściej w rekrutacji, jaka tutaj jest specyfika, kto tutaj pracuje i jak długo. Tutaj mamy ciągły dopływ nowych osób, często jest to pierwsze stanowisko w obszarze HR-u, a jednocześnie to mnie z kolei fascynuje. Jest to stanowisko w wielu obszarach postrzegane jako stanowisko na chwilę, na jakiś czas i widzę dużo rekruterów, którzy marzą, żeby z niego uciec, tak, żeby zostać HR business partnerem, żeby zostać osobą, która zajmuje się szkoleniami, rozwojem, więc myślę, że to sprawia, ta specyfika tego, kto u nas pracuje na stanowiskach rekruterskich, sprawia, że ciągle tutaj dochodzą nowe osoby i ciągle musimy tłumaczyć te same rzeczy, wyjaśniać, jak się zabrać za ten obszar.
A jeszcze tak się zastanawiam też nad jedną rzeczą, że jak mamy firmy, które faktycznie patrzą na to swoją konwersję i widzą jakieś liczby, czy jest jakikolwiek sens jakby szukać jakichś odnośników na rynku, jak to wygląda? Czy to jest zbyt, wiesz, specyficzne to, że nie wiem, akceptacja ofert wynosi na poziomie 60%, nie? Czy to jest na tyle jakby, musisz zastanowić, na ile to wynika z tego, z twoich procesów, z tego, jak to wygląda u ciebie, jak to wygląda w innych procesach, a na ile jest sens wychodzić na rynek i zastanawiać, czy firmy prawnicze to zwykle 60% mają akceptację ofert na przykład.
Ja myślę, że to, co tutaj wymieniłeś, jakby wynika z kilku rzeczy, tak? Po pierwsze z tego, że rzeczywiście to mamy naturalnie w sobie, że jeżeli widzisz jakiś wynik dla swojej firmy, to zastanawiasz się, czy to dużo, czy to mało. Tylko to, co się dzieje później, to widzę, że zamiast powiedzenia sobie, a zobaczmy, jak mamy w innych obszarach, albo jak to wyglądało rok temu, bo to jest coś, co ma tutaj największy sens, od razu myślimy, a jak mają inni? I co się wtedy dzieje? I sprawdzamy, co mają inni i czasami myślimy tak, a mają gorzej, to spoko.
No to spoko.
Albo jak widzimy, że mają lepiej, to mówimy, a bo większy brand, większe budżety, nie ta firma, nie takie możliwości jak u nas, to dlatego. Więc bym powiedziała, że ten jeden i drugi sposób pod tytułem mają gorzej, to nic nie robimy, mają lepiej, ale mają lepszą sytuację, to nic nie robimy, to jest takie wypaczenie benchmarkingu. I ja też w takich sytuacjach się staram odwołać do tej takiej oryginalnej definicji benchmarkingu, która mówi o tym, i też jest bardzo stara, że patrzysz, co robią inni, po to, żeby ustalić, jakie oni stosują praktyki, żeby zastosować wybrane z nich po to, żeby mieć swój lepszy wynik. Czyli generalnie benchmarking tak w swojej istocie ma służyć temu, że szukasz praktyk, które pozwolą ci być lepszym, a nie szukasz firm, numerków, które pozwalają ci powiedzieć, że inni mają gorzej, więc możesz nic nie robić.
No to takie, wiesz, trochę porównywanie gruszek do jabłek może być, nie? Tak naprawdę plus, tak jak mówisz, trochę takie usprawiedliwienie, że zawsze nasz mózg jakby znajdzie wytłumaczenie, nie?
Tak, znajdzie wytłumaczenie. Tak, właśnie to jest ciekawe, że w pierwszej kolejności szukamy tego benchmarku zewnętrznego, a jak już go znajdziemy i zobaczymy, że ktoś coś robi lepiej, to sobie mówimy, nie, oni mają lepszą sytuację, to my nie możemy takiego wyniku osiągnąć. Dokładnie. I zobacz, wtedy powinna się pojawić ta myśl, że nie ma drugiej takiej samej firmy jak nasza. Bo my mamy te same budżety, ten sam brand, te same opinie na GoWorku. Czasem mamy różnych hiring managerów i to jest jeszcze ta różnica ważna w zakresie tego, jak oni traktują pracowników, która też wpływa na to, jak się rekrutuje, ale generalnie powiedzmy, że mamy tą samą sytuację w naszej firmie, w różnych obszarach, w różnych lokalizacjach, w różnym czasie, więc dlatego to jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wykonywać ten benchmarking wewnętrzny, czyli swój własny.
Super, super. Marta, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mamy sporo miejsca, które nasi słuchacze mogą wykorzystać i zacząć działać z analityką. Jeżeli ktoś chce zacząć działać z analityką, zachęcam do zapoznania się z waszą ofertą. Podlinkujemy pewnie też w opisie link do strony. I tyle. Dzięki bardzo. I miłego pobytu w Trójmieście.
Dzięki wielkie. Thank you.